Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Europosłowie z Polski spodziewają się, że rozmowy na temat przyszłego budżetu Unii zakończą się za niemieckiej prezydencji. W tym tygodniu szefom 27 państw nie udało się porozumieć w tej sprawie. Szczyt w Brukseli uwidocznił podziały między państwami. Najbogatsze kraje nie chcą płacić więcej. Z kolei państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Południa wnioskują o zwiększenie środków. Europoseł i doktor Zbigniew Kuźmiuk uważa, że porozumienie jest możliwe. W jego ocenie należy pokazać, że z członkostwa w Unii Europejskiej korzystają bardziej płatnicy netto. Polityk spodziewa się, że dyskusja zakończy się za prezydencji niemieckiej.
Niemcy jednak są wiodącym krajem unijnym i myślę, że będą chcieli udowodnić, że potrafią być przywódcą i w związku z tym będą troszeczkę bardziej skłonni do wysupłania dodatkowych euro, zwłaszcza, że w takiej pogłębionej debacie merytorycznej, no to jest naprawdę jasne, że te duże kraje unijne powinny być zainteresowane sprawnym funkcjonowaniem Unii Europejskiej, bo na tym członkostwie korzystają bardziej niż kraje słabiej rozwinięte. Oczywiście wszyscy w ramach tego stowarzyszenia 27 krajów zyskują.
Szef Rady Europejskiej Charles Michel, ogłaszając brak porozumienia w sprawie budżetu, zaznaczył, że rozmowy są bardzo trudne, między innymi ze względu na dziurę po Brexicie, która wynosi 60-74 miliardy euro w okresie 7 lat. Belg zapowiedział konsultacje ze stolicami w najbliższych dniach i tygodniach, ale nie poinformował, kiedy zamierza podjąć kolejną próbę ustalenia budżetu. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski stwierdził, że działania części europosłów świadczą o braku zasad i kryzysie europejskim. W ten sposób skomentował przyjęcie w tym tygodniu przepisów dotyczących przewoźników drogowych. Przeciwko kontrowersyjnym przepisom opowiadała się część krajów, w tym Polska. Państwa te wskazywały na protekcjonistyczny charakter regulacji. Zmiany forsowały m.in. Francja i Niemcy. Minister Krzysztof Szczerski podczas konferencji Europa Karpat w podkarpackim Krasiczynie wskazał na niekonsekwentne decyzje europosłów.
Jeśli ci sami politycy na jednym wydechu potrafią mówić o tym, że należy walczyć z klimatem i Europa musi, takie kraje jak Polska, ponosić ogromne koszty transformacji klimatycznej, i ci sami politycy na tym samym wydechu przegłosowują dyrektywę, której 800 tysięcy tirów europejskich będzie musiało raz na 8 tygodni na pusto przekraczać całą Europę wzdłuż i wszerz, żeby wrócić do swoich macierzystych krajów tylko po to, żeby się zarejestrować i później znowu móc wyruszyć na trasę, czyli będziemy emitować w Europie ogromne ilości zanieczyszczeń do atmosfery, tylko dlatego, że to jest interes ekonomiczny pewnej grupy, trzeba po prostu zdusić konkurencję transportową z takich krajów jak na przykład Polska. I to jest jakby wszystko jest możliwe. Tak? To oznacza, że nie ma żadnych zasad. I to jest kryzys europejski.
Cykl konferencji Europa Karpat został zapoczątkowany w 2010 roku. To już 26. edycja. W wydarzeniu uczestniczą m.in. ministrowie, eksperci oraz naukowcy. Jednym z celów spotkania jest omówienie strategii rozwoju Karpat oraz infrastruktury regionu. Konferencja zakończy się w niedzielę. Ponad 80% central związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych opowiedziało się za europejską płacą minimalną. To wielki sukces Solidarności. Udało nam się przekonać największe związki zawodowe regionu, powiedział lider Solidarności Piotr Duda. EKZZ, reprezentujący ponad 60 milionów pracowników, ma pełny mandat, by na forum Komisji Europejskiej zabiegać o nową dyrektywę. To bardzo ważna informacja, szczególnie dla pracowników i związkowców z Unii, ale spoza tak zwanej starej piętnastki, powiedział Piotr Duda. Zmianom, które proponuje Solidarność, korzystnym dla pracowników, sprzeciwiają się państwa skandynawskie. Mimo to udało się je przeforsować. Zdaniem przewodniczącego Piotra Dudy to wielki krok do ujednolicenia unijnego rynku pracy.
płaca minimalna powinna iść w tym kierunku w całej Unii Europejskiej, abyśmy mieli jednolity rynek pracy, nie tylko swobodny przepływ kapitału, i to jest bardzo ważne. Dlatego dzisiaj jest już jednolity głos Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, czyli nie ma już żadnej przeszkody w tym, aby Komisja Europejska podjęła na siebie już te zadanie i przygotowała dyrektywę Unii Europejskiej, która wejdzie w życie. To bardzo ważne, bo dzisiaj my już w Polsce w tym roku możemy powiedzieć, że mamy ten standard osiągnięty, że ten minimum jest realizowane już w tym roku, bo płaca minimalna na poziomie 2600 zł daje nam prawie 50% przeciętnego wynagrodzenia, ale chcemy, żeby to było we wszystkich państwach Unii Europejskiej, ten standard przypisany dyrektywom Unii Europejskiej.
Dyrektywę w sprawie europejskiej płacy minimalnej zapowiedziała nowa przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dokument komisji ma w pierwszej kolejności wprowadzać zasady, że płaca minimalna musi wynosić co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia danego kraju. Politycy Zjednoczonej Prawicy mają nadzieję, że Platforma Obywatelska zejdzie z kierunku szerzenia przemysłu pogardy. Obawiają się jednak, że kampania prezydencka będzie brutalna. Parlamentarzyści PiS-u zwracają uwagę, że PO zamieszcza w mediach społecznościowych fake newsy. Co więcej, kandydatka Platformy na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, do tej pory nie przeprosiła za wydarzenia w Pucku. Za prezydentem Andrzejem Dudą jeżdżą te same osoby, które zakłócają jego spotkania z Polakami. W głównej mierze są to członkowie tak zwanego KOD-u. Poseł Janusz Kowalski stwierdził, że społeczeństwo chce spokojnej debaty. Niepokoją go jednocześnie informacje, że za kandydatką Platformy Obywatelskiej stoi były premier Donald Tusk.
Takie rozrabiactwo w polityce jednak smuci. Ja mam nadzieję, że jednak Platforma Obywatelska zejdzie z tego przemysłu pogardy. Tym bardziej, że smucą mnie te informacje, że za plecami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej tak naprawdę stoi Donald Tusk i jego ludzie, pan Ostachowicz, pan Nowak. To oznacza powrót na nowo wielkiego przemysłu pogardy, z którym właśnie kojarzył się pan Donald Tusk. To oznacza również, że nasza kampania wyborcza będzie bardzo brutalna i będzie bardzo bezpardonowa.
Doktor Jerzy Żurko, socjolog, uważa, że działania, jakie podejmują tak zwani kodowcy, mają odwrotny efekt.
Im więcej oni będą takich demonstracji robić, tym bardziej ludzie będą chętniej głosować na Dudę. Taki jest efekt tego myślenia. Oczywiście z punktu widzenia prowadzenia kampanii wyborczej przez Komitet Wyborczy Dudy jest to uciążliwe, ale no, to może zrobić z tego jakiś happening. Może wpisać właśnie tych kodowców do samego modelu prowadzenia kampanii wyborczej.
Dla sztabów wyborczych priorytetem jest teraz zebranie podpisów pod kandydaturami. Jednocześnie zabiegają o poparcie. Do urn wyborczych pójdziemy 10 maja. Dwa tygodnie później, jeśli będzie taka potrzeba, odbędzie się druga tura. 7 nowych obwodnic na drogach krajowych powstanie w województwie lubelskim w ramach rządowego programu 100 obwodnic, poinformował wicepremier Jacek Sasin. Mają to być obwodnice m.in. Zamościa, Gorajca i Janowa Lubelskiego. Na tym jednak nie koniec. Kolejne inwestycje infrastrukturalne na Lubelszczyźnie będą realizowane w ramach programu budowy dróg krajowych i autostrad. To również 8 następnych nowych odcinków w ciągach drogowych przy S12, S17 i S19. Wchodzimy w okres bardzo intensywnych prac, które skutkują odciążeniem centrów miast i przeniesieniem ruchu na obrzeża, zapowiedział minister aktywów Jacek Sasin.
Na samym tylko ciągu drogi S17, tutaj będzie przechodziła ona właśnie w bezpośredniej okolicy Zamościa, powstaną 2 nowe obwodnice, obwodnica Zamościa, inna niż ta tutaj, i obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, która już jest w tej chwili realizowana. Jeśli mówimy o drodze S12, to mówimy tu również o północnej obwodnicy Chełma. Jeśli mówimy o drodze ekspresowej S19 w Jakarpatia, tym kręgosłupie komunikacyjnym Lubelszczyzny i całej wschodniej Polski, to mówimy również o 5 dodatkowych obwodnicach. Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka, Lubartowa, Kraśnika i Janowa Lubelskiego. Te wszystkie miasta zostaną uwolnione od tego bardzo uciążliwego dzisiaj ruchu tranzytowego.
Bezpieczeństwo na drogach jest i było priorytetem rządu. Dzięki budowanym obwodnicom będzie mniej wypadków, do których w 70% dochodzi na terenie zabudowanym, powiedział wicepremier Jacek Sasin. Program budowy 100 obwodnic w ciągu pierwszych 100 dni rządu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W Dniu Myśli Braterskiej prezydent Andrzej Duda spotkał się z harcerzami. Do Pałacu Prezydenckiego przybyły organizacje, nad którymi objął honorowy protektorat. Dzień Myśli Braterskiej, Święto Przyjaźni, obchodzone jest co roku przez harcerzy i skautów na całym świecie, w rocznicę urodzin twórcy skautingu Roberta Badena Powella. Prezydent Andrzej Duda odznaczył zasłużonych druhów. Zwracając się do zgromadzonych, powiedział, że harcerzem jest się do końca życia.
Jest w ruchu harcerskim coś wielkiego, coś niesamowitego. Wiele razy już o tym mówiłem. On wiąże na całe życie. Zazwyczaj jest tak, że nawet wiele, wiele lat czy wiele dziesięcioleci po tym, jak zakończyłeś czynną służbę harcerską, twoi koledzy, twoje koleżanki, druhny, druhowie z zastępu, z drużyny pozostają twoimi najbliższymi znajomymi, bo to są wspólne więzi, bo to są dni spędzone na obozach, na biwakach, bo znasz tych ludzi od zawsze i wiesz, że możesz na nich liczyć w najtrudniejszej sytuacji, wiesz, co potrafią, wiesz, na czym się znają, są twoimi braćmi.
W trakcie uroczystości zostało zawarte porozumienie między Wojskami Obrony Terytorialnej a Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dzięki temu druhowie będą mogli korzystać ze sprzętu terytorialsów. Prezydent wyraził nadzieję, że ta współpraca przyniesie wiele dobrego ludziom, którym służą WOT-y i harcerze. O harcerzach nie zapomniał także premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu napisał na Facebooku, że harcerstwo w naszym kraju od swojego powstania zawsze było nośnikiem najważniejszych polskich wartości. W Hucie Pieniackiej odbędą się w niedzielę główne uroczystości związane z 76. rocznicą ludobójstwa Polaków. W południe przed pomnikiem zaplanowano nabożeństwo i modlitwę ekumeniczną ku czci pomordowanych. Złożone zostaną także kwiaty. W uroczystości weźmie udział prezydencki minister Adam Kwiatkowski. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odczyta list do zgromadzonych. Adam Kwiatkowski podkreśla, jak ważna jest dziś pamięć o tych wydarzeniach.
To ważne, żeby pamiętać o naszych rodakach, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Zginęli zamordowani te 76 lat temu.
W sobotę w katedrze lwowskiej sprawowana była msza święta w intencji zamordowanych. Do zbrodni w zamieszkałej przez ludność polską wsi Huta Pieniacka doszło 28 lutego 1944 roku. Tego dnia ukraińscy żołnierze 4. Pułku Policji SS, dowodzeni przez niemieckiego dowódcę oraz wspierani przez oddziały OUN-UPA, dokonali pacyfikacji polskiej ludności. Według szacunków zamordowanych zostało około 1000 Polaków. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny.